gdzie mam przywilej podzielenia się Słowem Bożym, które od pewnego czasu rozważam. Wiecie, chciałbym mówić na temat szczęścia. Tak jest takie słowo szczęście. Gdzie bardzo dużo ludzi do tego dąży. Powiedzcie tak, ile ludzi dzisiaj bez okłamywania siebie może powiedzieć z czystym sercem: jestem szczęśliwym człowiekiem i pełnym radości. Wiecie, ludzi można okłamać, ale nie siebie. Powiedzcie, ile takich ludzi jest. Wiecie, bo nie ma człowieka, który by nie chciał być szczęśliwy. To zadam ci pytanie, czy jesteś szczęśliwy? Bo jeśli uważasz, że jesteś szczęśliwym człowiekiem, to nie powinien żyć narzekać. Ale radość powinna wypełniać twoje serce bez względu na to, co się wokół ciebie dzieje. Wiecie, może zadam inne pytanie, bo to może za trudne. Na które ci łatwiej odpowiedzieć. Co może dać ci szczęście? Wiecie, ponieważ jedni uważają, że bogactwo daje to wymarzone szczęście i idą tą drogą za wszelką cenę i dążą do tego bogactwa. Inni mówią, że zdrowie. Wiecie, zrobią wszystko, aby ich ciało było prężne, takie zdrowe, muskularne. A jeszcze nie mówią, że miłość. Wiecie, i zabiegają o tą miłość. Więc może pełnią szczęścia jest to, aby to wszystko mieć razem. Bogactwo, zdrowie, miłość. Ale powiedzcie, czy to jest to szczęście, które daje pełnię radości, mając to wszystko? Wiecie, więc każdy z nas szuka recepty na swoje szczęście. Powiedzcie, czy są takie recepty? Otwórzcie Księgę Kaznodziei, 8 rozdział, 16 werset. Kaznodzieja, 8 rozdział, 16 werset pisze. Dlatego sławiłem radość, bo nie ma nic lepszego dla człowieka pod słońcem nad to, żeby jeść, pić i weselić się. To niech mu towarzyszy w jego trudzie po wszystkie dni jego życia, które mu dał Bóg pod słońcem. Wiecie, tak pisał kaznodzieja sam. Jedźcie, pijcie, weselcie się. To da ci szczęście. Wiecie, bardzo dużo ludzi poszło tą drogą i skorzystało z tej jego recepty. Ale gdy czytamy apostoła Pawła, apostoł Paweł się do Rzymian, 14 rozdziale, 22 wersecie, w drugiej jego części mówi takie słowa. Szczęśliwy ten, kto nie osądza siebie samego za to, co uważa za słuszne. To może jest szczęście. Nie osądzam siebie, robię to, co chcę. Uważam, że to, co robię, jest słuszne. Jestem człowiekiem sprawiedliwym. Czy to jest szczęście? A może to, co pisze psalmista w psalmie pierwszym. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie zasiada w gronie szyderców, ani nie stoi na drodze grzeszników. Może to jest szczęście? Żyć z dala od wszystkich, którzy by mieli jakiś zły wpływ na mnie. Żyć samotnie, odsunąć się od wszystkich. Wiecie, popatrzmy na Joba. Jest takim dobrym przykładem. Bo w nauce Joba jest bardzo dużo rzeczy, które nam się przydają w życiu. Wiecie, Job był szczęśliwym człowiekiem. Gdy posiadał to wszystko, co wpływało na jego szczęście. Miał majątek, zdrowie, miłość otaczającej go rodziny. posiada swą sprawiedliwość, prowadzi bogobojne życie. Wiecie, i to było jego szczęście. Odczuwał z tego życia satysfakcję. Wiecie, ten szczęśliwy, bogobojny człowiek w jednej chwili traci to wszystko. Jego mocny fundament, na którym stało, sunął się i nagle, wiecie, spojrzał na swoje życie i otaczający go świat. Wiecie, już inaczej. Gdy został doświadczony, Jezus skierował w stronę ludzi żyjących z dala od Boga. Wiecie, dochodzi do wniosku, mało on stwierdza, grzesznikom często sprzyja szczęście. Wiecie, ilu wierzących ludzi w dniach próby doświadczeń spogląda tak jak Job. Patrzy na otaczających nas ludzi. Nie patrzy na Boga, ale otaczających nas ludzi. I dochodzi do wniosku, że grzesznikom żyje się lepiej. Gdy czytamy dalej Joba w 21 rozdziale, w 6 wersecie, wiecie, mówi: gdy o tym myślę, jestem przerażony i dreszcz przenika moje ciało. I wiecie, swoją myśl wiedzie dalej. Ponieważ sprzyja im szczęście w domu, w pracy, nie smaga ich gruzga Boża, jest im dobrze. A w 13 wersecie stwierdza: a przecież mówią do Boga, odstąp od nas, nie chcemy znać Twoich dróg. Kimże wszechmocny, żebyśmy mieli Mu służyć, modlić się do Niego? Wiecie, zapytał pewien goryczy: jak to jest, że jeden umiera w pełnym dobrobycie, żyjąc zupełnie bezpiecznie i spokojnie, inny umiera w goryczy duszy i nigdy nie zakosztuje szczęścia? Wiecie, Job wspomina swoje dni szczęśliwe, gdy postępował bogobojnie, a jego dom był pełen radości. Stwierdzając, mówi: jak obok przeminęło moje szczęście. Już nie kieruje się do Boga. Jest tylko on i jego nieszczęście. Wiecie, nadmiar doświadczeń, które spadły na niego, zabrały mu radość życia. Wiecie, on to mówi, nie znając zamysłów Boga co do niego. A teraz wam coś powiem. Jesteście błogosławieni, że wy wiecie to, czego nie wiedział Job. Jesteśmy naprawdę błogosławieni ludźmi, bo wiemy to, czego nie wiedział Job i czego Job się chciał od Boga dowiedzieć. On teraz widzi swoje życie w dramacie doświadczeń, chociaż był wierny Bogu i patrzy na życie bezbożnych. Wiecie, dlaczego wam mówię, błogosławieni jesteście? Ponieważ gdy czytamy psalm 72, psalm Azafowy, psalmista daje nam odpowiedź na pytanie Joba. Czy pomyślność bezbożnie jest trwała i szczęśliwa? I Azaf pisze o nich. Stoją na śliskim gruncie, chociaż uważają, że pewnie stoją. Serce ich jest pełne dumy, złych myśli, przeciwko niebu podnoszą usta swoje. I mówi: jakże nagle niszczeją i giną z przerażenia, znika ich sen, jak człowieka, który się budzi. Widzą swoją rzeczywistość, ale już jest za późno, by coś zmienić. I jest recepta Asafa na jego szczęście. Mówi: lecz moje szczęście jest być blisko Boga, pokładam Panu Bogu nadzieję moją. Powiecie, gdyby Job znał słowa Asafa, czy uspokoiłoby tego myśli, patrząc na szczęście bezbożnych, a na swoje cierpienie. Powiecie, czy to zmienia nasze myślenie, jeśli jesteśmy doświadczeni, wiedząc to wszystko. Chociaż, mówię wam, chociaż Korach w 49 psalmie pisze o nietrwałym szczęściu ludzi, gdy ich w życiu brak Boga. I my to czytamy, my to wiemy, my to czytamy i my tego doświadczamy. Wiecie, Korach bardzo prosto pisał o nich. Odrzucając Boga, tracą swoje oparcie w Nim, a wszystko to, co uważają za swoje największe dobro, majątek, staje się dla nich pułapką. Domy ich są ich grobami. Bo chociaż żyją w przepychu, nie ostoją się. Podobni są do bydła, które ginie. Użył bardzo mocnego słowa. Psalmista porównuje ich do bezmyślnych zwierząt, które nie znają swego końca. Taka jest ich droga. Żyją w błędnej pewności siebie i taki jest ich koniec. Wiecie, gdy czytamy te psalmy, w tych psalmach mamy zawartą naukę. Tak jakby Bóg wołał, tak jakby Boży apel. Człowieku, popatrz na siebie, na to, co posiadasz i nie zazdroś tym, którzy się bogacą, gdy rośnie chwała domu ich, chociaż za życia swego będzie uważał się za szczęśliwego i od Boga oddalać go będzie jego serce, choćby chwalił się, że się mu dobrze wiedzie, pójdzie do pokolenia ojców swoich, którzy już nigdy nie użyją światłości, stwierdzając, człowiek, który żyje w przepychu, tego nie pojmie. Wiecie, Jobowi to złudne myśli przyszły wtedy, gdy sam został doświadczony, stracił wszystko, a jego przyjaciele zaczęli go obwiniać. Ale to nie tylko Job. Wiecie, tą złudną pewność zobaczył bogacz, ale był już za późno, żeby coś zmienić. Jest to zapisane w Ewangelii według świętego Łukasza w 16 rozdziale, 19 wersecie. My to wszyscy znamy dobrze. Gdy otrzymał odpowiedź od Abrahama, to do swej pozycji, w której się znalazł i cierpiał męki, prosił, by Łazarz przyniósł mu odrobinę wody. Wiecie, co usłyszał? Synu mój, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia. Byłeś szczęśliwy na swój sposób, nikogo nie potrzebowałeś, a teraz jesteś tutaj, a Łazarz tam. Wiecie, dla niektórych ludzi bogactwo i dążenie do niego to nie szczęście, ale powiem wam, zguba. Więc recepta Salomona, jedz, pij, wesel się, nie sprawdziła się. No to popatrzmy na niego, na tego szczęśliwego człowieka. Bo wiecie, był naprawdę błogosławiony z początku. Wiecie, był człowiekiem, który posiadał wszystko, co powinno go uszczęśliwić. Dwa razy Bóg do niego mówił. Obdarował go mądrością, której nie miał i nie będzie miał żaden człowiek zrodzony z ciała. Przy tym obdarował go niepojętym bogactwem. I tak ten obdarowany człowiek, patrząc na to wszystko, dochodzi w wniosku, wszystko to tylko marność i gonitwa mojego serca to gonitwa za wiatrem. Więc rodzi się pytanie, no jak to Salomon nie był szczęśliwym człowiekiem? Przecież według ludzkiego myślenia posiadał wszystko, aby być naprawdę szczęśliwym człowiekiem. Bo to, co potrzebował do szczęścia, było w jego zasięgu. Trzeba by tylko rękę wyciągnąć. Wiecie, rozmawiał z Bogiem, ale Słowo Boże mówi, ale jego serce nie było szczere wobec Pana Boga jego. Wiecie, co zostało? Zostały ziemskie rzeczy. Powiem wam szczerze, więc można być pięknym, bogatym, zdrowym, mądrym, a jednak nie uczynicie to szczęśliwym. Wiecie, bo to wszystko posiadał Salomon. To on powiedział, wszystkiego doświadczyłem, wszystko zbadałem i wszystko uznaję za marne. Kochanie, przecież w dobie XXI wieku są ludzie, którzy by za bogactwo sprzedali siebie i swoją duszę. Aby tylko zaznać tutaj tej odrobiny złudnego szczęścia. Ale jak wiemy, to i tak nie daje szczęścia. Wiecie, przecież człowiek nie zna granicy swojej zachłanności. Tak samo i my, gdzie chcemy tego szczęścia zaznać. Wiecie, to normalne ludzkie pragnienie. Wiecie dlaczego? Bo zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy tu tylko gośćmi na krótki okres czasu. I chcielibyśmy ten czas szczęśliwie przeżyć. Więc jeśli bogactwo nie daje szczęścia, to gdzie tego szczęścia szukać? Może receptą na szczęście jest miłość. Więc szukamy szczęścia w małżeństwie, Pragniemy, by nasze życie było szczęśliwe, by wypełniło się zawodowo i rodzinnie. Wiecie, zawodowo chcemy, jak człowiek szczęśliwy zawodowo jest ten, który się spełnia w pracy. Ta praca daje mu satysfakcję. A szczęśliwy w rodzinie to jest ten, który chce mieć wspaniałą rodzinę, dobrą żonę, dobrego męża, dzieci nie sprawiające kłopotów, dobrych sąsiadów, dobrego szefa, dobrych współpracowników, dobrych. Ale czy to naprawdę daje szczęście, które tak naprawdę pragniemy? Wam powiem szczerze, takiego życia każdy pragnie. Życia dającego mi poczucie pewności, stabilności, satysfakcji. Może to jest sens życia, ale nie szczęście. Wiecie, co z tym szczęściem? Gdy przyjdą rozczarowanie w pracy, kłopoty w rodzinie. Wiecie, wtedy dochodzimy do wniosku, że już mąż, żona już tak nie pasują do tego naszego szczęścia, które byśmy tak wymarzyli. Ta praca już nie jest taka, jak byśmy sobie ją wymarzyli. Zaczynamy szukać rozwiązań. Wiecie, pracę idzie zmienić. Da się, nie ma problemu. Żonę, męża da się zmienić. Nie ma problemu. Przecież masę rozwodów jest teraz. Dziś się żenię, jutro się rozwodzę. Ale jak są dzieci, to już jest większy problem. Ale da się. Przecież mogę mieć nową żonę, nowego męża, nowe dzieci. Ale zadaj mi sobie pytanie. Ale czy to ci da szczęście, czy następne rozczarowanie w swoim życiu? Może my tego szczęścia szukamy tam, gdzie jest tego jego namiastka. Może mamy złe pojęcie o szczęściu i dążenia do tego szczęścia. Może chcemy do tego szczęścia dojść naszymi ludzkimi dążeniami. Może mamy wyobraźnię nie taką. Może coś z nami nie jest tak. Jeśli nie mogę znaleźć szczęścia w małżeństwie, to gdzie tego szczęścia szukać? Otwórzcie sobie Ewangelię według świętego Jana, 4 rozdział, 17 i 18 werset. Wiecie, mamy Samarytankę. 17-18 werset. I słyszy. Miałeś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałeś. Rzekła mu niewiasta, panie, widzę, żeś prorok. A w 17 odpowiedziała niewiasta, mówiąc, nie ma męża. Jezus rzekł, dobrze powiedziałeś. Kochani, Samarytanka była szczęśliwą kobietą, mając 5 mężów? Wiecie, bo ona naprawdę chciała być szczęśliwą kobietą. A wiecie co? Właśnie z nią chciał się spotkać Pan Jezus Chrystus, idąc do Samarii. Jej chciał powiedzieć, co to jest szczęście. I kto daje to szczęście? I zadał proste pytanie. Wiecie, my na to wszystko patrzymy swoimi myślami. To, co się wokół nas dzieje, to są nasze obserwacje. My na to inaczej patrzymy niż Bóg. Wiecie, Bóg zna serce każdego człowieka i patrzy inaczej na nas. Wiecie, nikt nie wychodzi za mąż 5 razy, by nie mieć marzeń o szczęściu. Małżeństwo miało być piękne, romantyczne, a wyszło jedynie wielkie rozczarowanie. To może to drugie małżeństwo będzie lepsze. Może znajdę odrobinę szczęścia, już nie chcę tyle, ale odrobinę szczęścia. Jest mniej ideałów, ale ta sama tęsknota za miłością. Ale szczęścia, które tak pragnęła, nie znalazła. Tak brnęła coraz dalej, A to, czego tak pragnęła, stawało się coraz silniejsze i coraz dalsze. Wiecie, gdy na jej drodze staje Pan Jezus Chrystus, ten, który zna myśli każdego serca, zna jej pragnienie, wiecie, wydał diagnozę jedną. Tam jest jedyna diagnoza. Tego, co tak pragniesz, znajdziesz w Bogu. Mówi, On ugasi twoje pragnienie miłości i On obdarzy cię szczęściem. W 10 wersecie mówi, gdybyś znała dar Boży, tego, który do ciebie mówi. Wiecie, ona zapragnęła tego, co jej ofiarował. Mówi, daj mi tej wody. Wiecie, jak tak została objawiona tajemnica Boża, że źródłem szczęścia jest Bóg, a receptą na to szczęście jest Jezus Chrystus. Wiecie, to jest cel naszego szczęścia i naszego życia. Kochani, lekarstwo Chrystusowe daje pokój, uspokaja nasze serce, które pragnie bezpiecznego życia, nacechowane wolnością, nacechowane miłością, radością, a to daje szczęście. Powiecie, czy to tylko marzenie? Nie, bo takie życie właśnie ofiaruje Jezus Chrystus sobie. Wiecie, mało tego, On to nam dał. Bo w Ewangelii według świętego Jana w 10 rozdziale, 10 wersecie mówi, jest kluczem tego, Jam przyszedł, aby miały życie i obfitowały. Jam po to przyszedł, aby byli szczęśliwi. Abyśmy doświadczyli tej pełni szczęścia, już tutaj, na ziemi, przyjmując dar zbawienia. Wiecie, nasze życie wtedy się zmienia. Nagle staje się inne pod wpływem Ducha Bożego. W naszym sercu, umyśle następują zmiany. Więc Słowo Boże zachęca nas cały czas, abyśmy żyli radością. Ludzie, rozumiecie? Radością. Cały czas mówi, żyjcie radością. Tylko w Nim, mówi, znajdziecie źródło waszego szczęścia. Wiecie, a to wyraża się w radości. Dlatego apostoł Paweł pisze do Filipian 4:4, mówi, radujcie się w Panu. Mówi, zawsze powtarzam, radujcie się w Panu. Mało tego, pisząc do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się, ale dla was jest to zabezpieczenie. Dziś mówiliśmy o trwałości w Bogu. Wiecie, owocem Ducha Świętego jest radość. A ta radość powinna wypływać z wnętrza wierzącego człowieka. A my mamy takie miny niezadowolone. Tak jakbyśmy byli nieszczęśliwymi ludźmi. Wiecie, my nie umiemy zrozumieć, co za szczęście nas spotkało. Ja wam podam 5 powodów, a jest ich bardzo dużo więcej. 5 powodów, dla których powinniście cały czas mieć uśmiech na twarzy. Obojętnie, co będziecie przychodzili. Abyście zrozumieli, że posiadamy pełnię szczęścia. Jest 5 powodów w Biblii. Ja podam 5, ale tego jest wiele więcej. Po pierwsze, jest napisane w Psalmie 139. Nie czytajcie, przeczytajcie w domu, ja go lekko streszczę. To jest psalm Dawidowy. Wiecie, co Dawid powiedział? Wszechmocny i wszechwiedzący Pan zna nas bardzo dobrze. Mówi, Panie, jesteś moim doradcą. Zapamiętajcie pierwsza zasada. Bóg jest naszym doradcą. Mówi, Panie, jeśli mnie znasz dokładnie, to Ty wiesz, co we mnie jest. Wiecie, nie ma sprawy w naszym życiu, której by Bóg nie doradził. Dlatego Dawid odczuwał wielką radość, mając takiego doradcę. I on mówi tak. Panie, znasz mnie. Zbadałeś mnie. Ty wiesz wszystko, co się ze mną dzieje. Rozumiesz mnie. Duszę moją znasz dokładnie. Kładziesz na mnie rękę swoją. W księdze Twojej zapisane wszystkie dni moje, przyszłe i teraźniejsze. A mówi, Panie, a jeszcze żadnego z nich nie było. a ty mnie znałeś. Wiecie, Dawid wiedział, że zawsze w każdej sytuacji, w każdej potrzebie może do niego przyjść i otrzyma radę. Wiecie, ten, kto wszystko wie, co nie widział, kim jesteśmy, co zrobimy, co nie wiedział? Nie wiedział, jakie rzeczy się dopuścimy? Wiecie, nie odrzucił nas. Chociaż dobrze znał, jakim tworem jesteśmy. Dlatego Dawid w psalmie 25 pisze: wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością. Mówi: Panie, wszystkie drogi Twoje są łaską i wiernością. Powiedzcie, czy to nie powód do szczęścia, mając takiego wspaniałego doradcy? To macie tylko jeden przykład. Drugi powód, to o czym pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian 8:28. A wiemy, że Pan współdziała ze wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według Niego są powołani. Kochani, nie ma większego szczęścia. Paweł mówi: a wiemy, że ci, co Boga kochają, są powołani zgodnie z Jego planem. Byliśmy ujęci w Bożym planie zbawienia. A małpa mówi: a wszystko służy im ku dobremu, Panie. Wiecie, jednym słowem, Bóg chce dla nas dobrze i współdziała z nami. Wiecie, On wszystkim jest, czego doświadczamy w swoim życiu. On jest w naszych próbach, w naszych doświadczeniach, w naszym prześladowaniu, w naszym cierpieniu. On wszystko przemienia w dobro. Czy wierzycie w to? 1 Piotr 1,6. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuzani bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Piotr pisze: kochani, to, co przychodzicie, w tym wszystkim jest Was Pan z wami. Mówi: zapamiętajcie, że to się kiedyś skończy, a wtedy smutek wasz w radość się obróci. I doświadczycie szczęścia, gdy się objawi Jezus Chrystus. Macie drugi powód. Trzeci powód, o którym pisze Piotr. 1 Piotra 8:9. Można to przeczytać. Pierwszy Piotra 8:9. Tego miłujcie, chociaż go nie widzicie. Wierzcie w Niego, chociaż go teraz nie widzicie. Weselcie się radością niewysławioną i chwalebną, osiągają cel wiary, zbawienie dusz. Wiecie, Piotr bardzo fajnie pisze. Jego kochajcie, chociaż go nie widzieliście. Wierzcie w Niego, chociaż go teraz nie widzicie. Osiągając cel wiary, mówi, zbawienie dusz. Wiecie, Piotr mówi: kochani, kochajcie Chrystusa, chociaż nigdy jeszcze go nie widzieli. Ale każdego dnia, mówi, doświadczacie go w waszym życiu. Wierzcie w Niego, że otrzymaliście to, co było skutkiem wiary, zbawienie dusz waszych. Wiecie, Bóg to docenia, chociaż go nie widzieliśmy, ale wierzymy w Niego. Dlatego w psalmie 16:11 Dawid pisze: dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim. Wiecie, w tym wszystkich doświadczeniach, jakie przechodzimy, najlepiej to wyraził Pan Jezus Chrystus. W Ewangelii według świętego Jana, 16 rozdział, 21 wersecie. Wiecie, Pan porówna nasze cierpienie do kobiety rodzącej. Mówi, gdy przejdą wszystkie bóle, wszystkie troski, jak przychodzą kobiecie bóle porodowe, mówi, to się nie pamięta, to, co było przed tym, ale pamięta się to, że się nowy człowiek narodził. Wiecie, to jest nasza radość. Nie pamiętamy doświadczeń, bólu, cierpień, ale mamy to radość, że Pan Jezus jest naszym Zbawicielem. I tak samo, jak przechodzimy różne próby, doświadczenia w życiu, to my zapominamy o tym. My tego nie przeżywamy cały czas. My do tego nie wracamy. To był pewien etap w naszym życiu, się skończy. Bo przyjdą następne próby, następne doświadczenia. Ale cel jest jeden. Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem. Czwarty powód. Wiecie, Pan zobowiązał się zaspokoić nasze wszelkie potrzeby. Nie widzę uśmiechów. Kochani, to jest prawda. Bo jak się o tym mówi, to się ludzie śmieją, że Bóg zaspokaja wszelkie twoje potrzeby. No tak, Bóg zaspokaja wszelkie moje potrzeby. Chyba, że ty masz jakieś wygórowane potrzeby, na których Bóg nie chce zaspokoić tych twoich potrzeb. Ale te potrzeby, które ci są potrzebne do życia i pobożności, Bóg ci zaspokaja te potrzeby. Wiecie, to Paweł mówi, tak jak zaspokaja moje wszelkie potrzeby. Człowiek prześladowany. Doświadczany. Wiecie, co napisał się do Filipian? 4,19. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą. Według bogactwa swego chwale w Chrystusie Jezusie. Ale wszystko mówi jest w Chrystusie Jezusie. Kochani, jeśli wierzysz to, to mamy powód, by oddać Bogu się całkowicie. Przecież Bóg przed nami otwiera skarbiec Bożych obietnic. Wy nawet nie znajecie, co to jest prawie, skarbiec Bożych obietnic. Wszystko, co w tym słowie jest napisane, możemy mieć. Wszystko. Wiecie, co on powiedział? A jestem Bogiem niezmiennym, ja się nie zmieniam. Ja jestem cały czas ten sam. Mówi, ja się nie zmieniam. Wy się możecie zmienić, ale ja się nie zmieniam. W 1 Mojżeszowej 28 rozdziale 15 wersecie złożył obietnicę Jakubowi, chociaż Jakub zrobił parę takich rzeczy, ale Bóg mu złożył obietnicę. On powiedział mu tak, a oto ja jestem z tobą i będę cię strzec wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi. Bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co on ci przyrzekł. Bo nie opuszczę cię tak długo, dopóki nie uczynię tego, co on ci przyrzekł. Wiecie, ta obietnica się ciągnie do teraz. Ta obietnica się nie zmieniła. Jeśli byś ta obietnica miała zmienić, to my mamy innego Boga. Ale my mamy tego samego Boga, który mówi, ja jestem niezmienny. Ja się nie zmieniam. I piąty powód. I to jest naprawdę bardzo ważny powód. On powiedział, a śmierć nad wami już nie ma mocy. Kto się nie boi śmierci? Ale on powiedział, a śmierć nad wami już nie ma mocy. 1 Koryntian 15:54 powiedział tak Paweł, a to, co skażone, przeobleczy się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, przeobleczy się w nieśmiertelność. Wtedy wypełni się słowo pochłonięte i śmierć zwycięstwi. Wiecie, mamy obietnicę życia wiecznego z naszym Panem. Wiecie, aby usunąć skutki grzechu na każdym poziomie, ostatni wrót ludzkości ciało śmierci musi zostać pokonany przez zmartwychwstanie. Mówi, kiedy wierzący otrzymają nowe ciało i odzieją się w nieśmiertelność. Nie ma takiego szczęścia i nie ma takiego Bożego błogosławieństwa. Ale Słowo Boże idzie dalej. Otwórzcie sobie list do Hebrajczyków, drugi rozdział, przeczytajcie sobie wersety 14 i 15 wersy. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on ma również udział w nich, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Czego w niewoli? W niewoli śmierci. Wiecie, skoro należymy do Niego, z ufnością, gorliwością możemy oczekiwać nadchodzącego czasu przyjścia ponownego Jezusa Chrystusa, bo jesteśmy pewni tego, że będziemy z Nim. I każdy człowiek musi być uwolniony od strachu przed śmiercią. A to tylko daje Chrystus. Śmierć jest wciąż wrogiem tych, którzy się go boją. To są ludzie niezbawieni. To są ludzie oddaleni od Boga. Lęk. Oni się niczego tak nie boją jak śmierci i tego, co po śmierci. Dlatego apostoł Paweł w liście do Filipian 1:27 pisze: albowiem dla mnie życiem jest Chrystus. Wiecie, pisze, a śmierć zyskiem. Kto dzisiaj uważa, że śmierć jest zyskiem? Wiecie, tylko człowiek pogodzony z Bogiem. Bo wie obojętnie, co się stanie w tym życiu, wie, gdzie idzie. Wiecie, do Filipian 1:23. Albo w jedno, drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się życiem i być z Chrystusem. Mówi, bo to daleko lepsze. Wiecie, dla ludzi żyjących z dala od Boga śmierć jest końcem radości. Dla wierzących jest wieczną radością. Dla wierzących ludzi śmierć jest wieczną radością. Przechodzimy z czegoś, z tego do czegoś lepszego. No to wróćmy do Joba. Na koniec. Ten nieszczęśliwy człowiek. Wiecie, patrząc na dalsze losy Joba, wiecie, że znalazł szczęście? Chociaż gdy przyszły doświadczenia, jego wzrost kierowany był w inną stronę, przyszły rozczarowanie, gory, smutek. Wiecie, to jednak doświadczył Bożej wierności, Bóg był mu wierny. Mimo, że pozwolił, że przyszły na Joba doświadczenia, Bóg był wierny. On zawsze z nim był. W każdych okolicznościach jego cierpień, bólu, on z nim był, aby go poddać pod ten test. Ale Bóg był wierny, zawsze z nim był. Wiecie, to wszystko, co stracił, nagle odzyskał z nawiązką. On wtedy zrozumiał, że wszystko, co posiada, to daje ten, który zabezpiecza. On to wtedy zrozumiał. Że on mógł mu zabrać, ale też mu mógł dać. Wiecie, ten szczęśliwy człowiek, bo można powiedzieć, że szczęśliwy, mógł powiedzieć: wiem, że mój Pan żyje, że jako ostatni stanie nad moim grobem. Wiecie, co ja będę z nim. Jestem tego pewny. Mówi, wiem. Patrzymy na życie Joba z początku, czego Bóg jak Bóg do niego dopuścił doświadczenie, patrzymy na koniec życia Joba, na wierność Boga. I on mówi, wiem, że mój Pan będzie nad moim grobem stanie. Powiedzcie, czy jest większe szczęście? Łazarz był na łonie Abrahama. Samarytanka znalazła szczęście w tym, który powiedział jej, że jesteś źródłem wody żywej. Kochani, jeśli kto pragnie, Pan Jezus mówi, niech przyjdzie i pije. Wszyscy mogą z tego szczęścia skorzystać. Ale kaznodzieja Salomon, chociaż bardzo dużo mówił o Bogu, jednak od niego odstąpił. Jego recepta na życie, wiecie, nie była Bożą receptą. Odrzucił to szczęście, chociaż napisał, że poznanie Boga oraz droga za Nim jest drogą szczęścia. To pisze kaznodzieja. A mądrość Boża jest darem życia dla tych, którzy się jej uchwycą, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych. Przypowieści 3:18. To napisał ten człowiek. Ten człowiek, który potem porzucił Boga. Dlatego na początku mówiliśmy o trwaniu w Chrystusie. Pan Jezus mówi, trwajcie we mnie. On tyle rzeczy doświadczył. Więc jest apel. Jeśli chcesz mieć pełnię szczęścia, kochani, nie na miastkę, to przyjmij Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. I takie jest słowo. Jeśli chcesz Go przyjąć, chcesz mieć to szczęście, pełne szczęście. Wiecie, to On nazwał swoimi owcami, które są szczęśliwe, mając takiego pasterza, który powiedział, ja daję im żywot wieczny i nie giną i nikt nie wytrze ich z ręki mojej. Powiedzcie, czy jest większe szczęście, pełnia radości? By tu i teraz, zapamiętajcie, by tu i teraz będąc na tej ziemi, znać swój cel wieczności? Wiecie, tego nie może nam dać świat. Choćby wszystko wam dał, co posiada. Wiecie, król Dawid, chociaż w swym życiu przeszedł przez różne wzloty i upadki, utwierdza nas w tym przekonaniu. W jednym z psalmów mówi do Boga: wlałeś w moje serce większą radość niż kiedyś miał w obfitości zboża i wina. Mogę może mieć wszystkiego, mogę mieć w pełni, ale większa radość jest, gdy jestem z tobą. Wiecie, powiedzcie sami, czy czegoś ja pragnę jeszcze bardziej, mając już pełnię szczęścia tutaj? Przecież jesteśmy otoczeni Jego miłością, błogosławieństwami, pewnością życia wiecznego. Wiecie, mamy to, co by chcieli mieć inni, a nie mają. Wiecie, z prostej przyczyny, bo to odrzucili. Odrzucasz Chrystusa, odrzucasz szczęście. Wiecie, bogaty młodzieniec jest ten, który swego szczęścia szuka w rzeczach, które nie dały mu szczęścia. Zostawi Jezusa Chrystusa. Liczy mi się dobra doczesne. Wiecie, nam z Bożej łaski Bóg daje nam to, czego inni nam zazdroszczą. Wy nawet sobie nie zdajecie sprawy, ile wam ludzie zazdroszczą, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Tylko na naszej twarzy jeszcze powinien być ten uśmiech, bo na mojej nie, bo jeszcze chyba się tak urodziłem. Ale ten uśmiech. Ale ja naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem. Powiem wam to uczciwie i szczerze. Mogę powiedzieć wszystkim, mimo doświadczeń, które przechodzę każdego dnia, mimo tego, jaki jestem szczęśliwym, pełen radości człowiekiem, bo Jezus Chrystus jest moim Panem. Zapamiętajmy jedno, choćbyście niczego nie zapamiętali. Że szczęście w Bogu jest tym darem, który jest większy niż niebo i ziemia. Gdyż Jezus Chrystus jest tym darem ponad to wszystko. On kiedyś powiedział, że niebo i ziemia przeminą, ale ja jestem ten sam, ja się nie zmienię. Zostało nam się śmiać, ale tak z rozsądkiem. Naprawdę. Gdy czytamy to Słowo Boże, gdy doświadczamy tego, naprawdę dajcie sobie sprawę, jesteście szczęśliwymi ludźmi. Obojętnie, co będziemy przychodzili w naszym życiu, jakie będą doświadczenia, spójrzcie na Joba i zobaczcie na wierność Boga i koniec jego doświadczeń. A jak chcecie iść za bogactwem, to spójrzcie na Salomona i na koniec jego życia. Macie dwa przykłady. I z obydwoma Bóg rozmawiał. Jeden nie był tak doświadczony, ale miał wszystko. Wiecie, to bogactwo odsunęło go od Boga. Aby my nie byli takimi Salomonami. Amen.